Naszym gościem jest pani profesor Leokadia Orędziak ze Szkoły Głównej Handlowej z Katedry Finansów Międzynarodowych i kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń. Witam serdecznie pani profesor, szczęść Boże.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pani profesor, trwa debata poświęcona otwartym funduszom emerytalnym, konferencja prasowa ministra finansów i ministra pracy. Wniosek taki, otwarte fundusze emerytalne nie zostaną zlikwidowane, ale będą reformowane. Rząd proponuje 3 warianty ich funkcjonowania. Jak pani ocenia ten kierunek prac Ministerstwa Finansów i Pracy?
Ja myślę, że to jest właściwie na tym etapie, to i taki kierunek jest właściwie jedynie możliwy, bo ja uważam, że oczywiście otwarte fundusze emerytalne wypadałoby zlikwidować, już nie mówiąc o tym, że w ogóle nigdy nie wolno było ich tworzyć. No ale skoro powstały, to już dawno trzeba było zlikwidować i zrobić to tak jak Argentyna, jednym cięciem po prostu zlikwidowało i mają ten problem z głowy. No ale w naszych warunkach jest to niezwykle trudne w obecnej sytuacji pod ogromną presją instytucji finansowych i presją po prostu agencji ratingowych. Zatem szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli poprawić stan finansów publicznych, ale przede wszystkim będzie ratować te przyszłe emerytury, bo otwarte fundusze emerytalne to jest system krzywdzący niezwykle emerytów. Z tego większość z nich nie zdaje sobie sprawy, z tych członków otwartych funduszy emerytalnych. Zatem przede wszystkim ta koncepcja dobrowolności, tak, przyjęcia zasady, że jeśli ktoś chce naprawdę w otwartych funduszach emerytalnych uczestniczyć i uważa, że to jest dla niego dobre, to taką możliwość będzie miał. Nikt mu tej możliwości nie zabiera. Natomiast myślę, że rozsądne jest właśnie zaproponowanie takiego wariantu, który oznacza, że to uczestnictwo w otwartych funduszach emerytalnych będzie świadome. To znaczy, że dana osoba będzie miała czas po prostu na to, żeby zdecydować, czy chce dalej do otwartych funduszy emerytalnych należeć, a powinna w związku z tym poznać związane z tym ryzyko, koszty, które pobierają sobie powszechne towarzystwa emerytalne, to są ogromne koszty. Ryzyko jest ogromne, ryzyko utraty wartości zgromadzonych aktywów, zatem i też ryzyko dla przyszłej emerytury. Jeśli ktoś uzna, że on to akceptuje, to składa oświadczenie, że chce dalej do OFE należeć i tu podaje konkretny otwarty fundusz emerytalny, być może ten, do którego należał, czy jakiś inny. W każdym razie byłaby to świadoma decyzja. To jest rozwiązanie, powiedzmy, że lepsze w stosunku do stanu obecnego, ale i tak oczywiście z punktu widzenia makroekonomicznego niedobre, ponieważ oznacza, że nawet jeśli jedna osoba choćby zdecydowała się pozostać w OFE, to my wszyscy podatnicy będziemy musieli sfinansować ten jej kaprys, bo tak to nazywam, jej wiara w rynek finansowy, że emerytura z tego może być jakaś godziwa. Ta jej wiara oznacza, że przekazuje część swojej składki do otwartych funduszy emerytalnych, a zatem w ZUS-ie dalej brakuje pieniędzy na wypłatę obecnych emerytur. A ponieważ musimy wypłacać obecnym emerytom świadczenia, to jest 5 milionów osób w powszechnym systemie emerytalnym, zatem musimy po prostu skąd wziąć te pieniądze, jak część składki idzie do gry na rynku finansowym, więc musimy to czymś pokryć i to oznacza dla nas albo dalsze zadłużanie państwa, albo wyższe podatki dla wszystkich, albo dalsze cięcia po prostu na wydatki publiczne, czyli na szpitale, na szkoły, na leki, na pomoc społeczną. To po prostu nie ma tak, że możemy sobie ten kosztowny system utrzymywać i nic to nie kosztuje. Każdy obrońca OFE, który chciałby zachować OFE choćby nawet w ograniczonej postaci, musi wiedzieć, że to nie pozostanie obojętne dla finansów publicznych i że właściwie my wszyscy po prostu poniesiemy tego konsekwencje. No ale powiedzmy sobie, że już lepiej tak niż jak jest teraz, bo teraz po prostu ludzie nie mają żadnego wyboru. Większość członków OFE nie ma żadnej świadomości, jak ogromnym ryzykiem to jest obarczone. Ta przyszła emerytura związana z rynkiem finansowym, z grą na giełdzie, to jest po prostu ruletka, hazard. Tylko tak to można określić po tym, jak na rynku finansowym pojawiają się ciągle kryzysy i będą się pojawiać. One będą rujnowały te świadczenia, które z tego filara miałyby pochodzić. Ale powiedzmy, część osób pozostaje dalej chyba w niewiedzy i jakąś wielką wiarę ma w tę emeryturę i część osób, członków OFE, czułaby się bardzo pokrzywdzona, gdyby zabrać im tę możliwość. Ale ważne jest, żeby mogli zdecydować świadomie, to znaczy, żeby mogli zastanowić się, na czym to polega, i świadomie wybrać zgodnie z unijną dyrektywą MiFID, która zabrania przymusu inwestowania na rynku finansowym i wymaga świadomego inwestowania. A przecież na razie tak jak jest teraz, to oznacza, że taki zwykły człowiek dopiero pod koniec życia dowie się, że grali jego emeryturą na rynku finansowym, na giełdzie i przegrali. On po prostu powinien o tym teraz się dowiedzieć i zdecydować, jeśli uzna, że to jest dla niego dobre, że akceptuje to, no to wtedy składa stosowne oświadczenie. Jeśli takiego oświadczenia nie złoży, to by oznaczało, że po prostu wraca do ZUS-u, wracają jego pieniądze po prostu do finansów publicznych, on otrzymuje jakąś równowartość zapisu na swoim koncie emerytalnym. I po prostu no jest to jakieś pragmatyczne, konkretne rozwiązania. Mhm. Miejmy nadzieję, że po prostu ludzie będą wtedy mogli naprawdę przemyśleć po prostu ten bezsensowny system i pewnie znajdą się jakieś osoby, które dalej w to wierzą. Ale tutaj myślę, być może to pierwsze rozwiązanie warto połączyć z drugim, a mianowicie takim, które tam dotyczy tego, że część dodatkowej, czyli część składki byłaby wyższa o to, że ktoś dobrowolnie z własnej pensji, to powiedzmy 2% wynagrodzenia miesięcznego przeznaczyłby do OFE. Więc być może to powinno właśnie w ten sposób być powiązane tak, że owszem, jest dobrowolność, chcesz grać w OFE, tak, proszę bardzo, ale dołóż ze swojej pensji te 2%, tak, że nie przeznaczysz to na swoje życie bieżące, na konsumpcję, tylko będzie to ci inwestowane w tych funduszach emerytalnych i z tego się już nie wycofasz. Po prostu, bo skoro po prostu OFE to jest rozwiązanie ryzykowne, my wszyscy musimy ponosić konsekwencje tego, że ktoś sobie chce w OFE inwestować, no to niech ten ktoś też z własnych pieniędzy wyłoży część, po prostu niech weźmie na siebie część ryzyka, żeby nie było tak, że ryzyko całe jest po naszej stronie po prostu, a tutaj dana osoba po prostu będzie przekazywała składkę do OFE i później oczywiście tam jak znaczna część tego zostanie stracona, to my musimy to wszystko potem wyrównać, tak, do minimalnej emerytury. To uważam, że nie jest w porządku.
Pani profesor, a jaką możemy mieć gwarancję, bo wolny wybór zakłada rzetelną wiedzę. Jeżeli ja mam rzetelną wiedzę, wówczas mogę podjąć, dokonać wyboru w sposób wolny. Jeżeli tej rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości wyboru nie posiadam, no to zawsze jestem jakoś zdeterminowany na przykład propagandą. No pamiętamy tę propagandę, która była przy okazji powstawania OFE. No ci ludzie, którzy pobierają emerytury, powinni dzisiaj nie leżeć gdzieś tam, prawda, w Polsce, w kraju, gdzie dzisiaj pada, tak, i w przytułkach, i w jakiś tam korzystać z pomocy społecznej i tak dalej, tylko mieli leżeć pod palmami na wygodnych leżakach.
Tak, no to wszystko oczywiście była ogromna propaganda nastawiona na to, żeby ludzi wprowadzić w błąd. I udało się. Natomiast teraz właściwie tutaj myślę, że to w ten sposób wygląda, że jeśli ktoś nie jest w stanie rozpoznać, co to takiego jest, otwarte fundusze emerytalne, na czym polega inwestowanie na rynku finansowym, jakie jest związane z tym ryzykiem, to nie bierze w tym udziału po prostu. Jeśli nie wiemy, ile można na tym stracić i jak to może być dla nas szkodliwe, to w takich operacjach, w takich działaniach nigdy nie uczestniczymy. Po prostu tutaj powinno być inwestowanie świadome. Ten, kto zdecyduje się, żeby jego emerytura była oparta na rynku finansowym, to musi zdawać sobie sprawę, jak ogromne straty można ponieść, jak ogromne wahania są tej kwoty, którą można na emeryturze otrzymać, że po prostu znaczna część tych pieniędzy może być stracona. No tak jak w Argentynie w 2002 roku wartość aktywów OFE spadła w jeden rok o 60%. I to po prostu oznaczało, że ludzie bardzo stracili, bardzo to podkopało po prostu pozycję tych funduszy i to na tym, powiedzmy, był to jeden czynnik do zlikwidowania tego bezsensownego systemu. Albo powiedzmy tak jak w Chile, tak? W ciągu jednego roku stracili 2/3 tego, co jakoby OFE zarobiły w ciągu 26 lat. Więc właściwie te stopy zwrotu, które są podawane i porównywane z rewaloryzacją w ZUS-ie, to w ogóle te porównania specjalnie niewiele wnoszą, bo to, co niby OFE zarobiły, to jest zapisane na wodzie. Bo owszem, tak wzrosły aktywa w tym czasie badanym, ale kto zagwarantuje, że za miesiąc, za rok nie zostanie to zredukowane o 20, o 30, o 50%. Po prostu jak będzie dany człowiek szedł na emeryturę, to nikt mu nie zagwarantuje, że to, co osiągały w przeszłości, że to będzie utrzymane. Więc w ogóle porównywanie, ile zarobiły OFE, a ile wynosi waloryzacja w ZUS-ie, to właściwie niczemu nie służy, choć jak okazuje się nawet i dokonując tego porównania, to widać, że w ZUS-ie pewniejsza jest ta waloryzacja i ona po prostu opiera się na podatkach, na tym naszym wspólnym zobowiązaniu. A rynek finansowy to jest coś, co oznacza, że aktywa OFE mogą spaść w jeden dzień o 2-3 miliardy. No bo przecież teraz to tylko któregoś dnia główne wskaźniki giełdowe w naszym kraju spadły o 3%, tak? No to zobaczmy, jak zmniejszyła się wartość aktywów OFE. OFE mają 110 miliardów taką kwotę akcji, tak? 3% od tego oznacza prawie 3 miliardy. I teraz zobaczmy, jaki jest bezsens w ogóle dla naszego kraju. My wszyscy będziemy się tu poświęcać, tak? Ciąć na szpitale, tak? Zabierać ludziom środki na chemioterapię. Żeby z trudem wielkim oszczędzić miliard czy 3 miliardy, pójdzie to do OFE, a oni to stracą w jeden dzień. W jeden dzień po prostu, no. A mogą przecież stracić więcej, no bo to nie jest, takie straty, te co ostatnio były, nie były największe. I w ogóle bardzo błędne jest oczekiwanie, że oni to odrobią. Nie odrobili jeszcze strat z 2007 roku, a minęło już 6 lat, tak? Jak wyjdą w pewnym momencie na zero, tak? Co nie wiadomo kiedy nastąpi, to kto zagwarantuje, że w następnym roku czy 2 latach znowu nie stracą.
Pani profesor...
No, po prostu w imię czego mamy się poświęcać.
Pani profesor, a to przedłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, tłumaczone problemem demograficznym, to też nie był taki prezent dla OFE? To nie było korzystne rozwiązanie dla OFE?
To jest wspaniały prezent dla OFE, bo po pierwsze dłużej o kilka lat mogą mieć pieniądze, tak? W przypadku kobiet 7 lat dłużej mogą mieć pieniądze i nie wypłacać, tak? I od tego pobierać sobie co miesiąc prowizję, tak, opłatę. To jest wspaniałe po prostu. I to jest jedna rzecz, ale ogólnie trzeba by powiedzieć tak, że podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat, podawane jako argument był to, że to będzie mało ludzi pracowało w przyszłości i nie będzie kto miał płacić na emerytury, to był tylko pretekst, bo prawdziwy powód to jest taki po prostu, że trzeba ciąć wydatki publiczne, bo przecież trzeba z czegoś utrzymać OFE. Tak? OFE to jest niezwykle kosztowne przedsięwzięcie, niezwykle kosztowny system. Z powodu OFE powstało 300 miliardów długu od 99 roku i ten dług sam się nie spłaci. On po prostu już jest. I albo spróbujemy jakoś ratować sytuację i próbować to jakoś odkręcić, bo ten dług nas pogrąży po prostu. No i po prostu póki jesteśmy w stanie pożyczać na rynkach międzynarodowych, to jakoś byliśmy w stanie finansować to kosztowne przedsięwzięcie w postaci OFE, ale potem może się okazać, że to jest niemożliwe, bo są ostrożnościowe progi, których musimy przestrzegać. A na rynkach finansowych jest niezwykle trudna sytuacja, tak, że może nagle skoczyć oprocentowanie obligacji i nie będzie nas stać po prostu, żeby pożyczyć, albo nie będzie chętnych, którzy by chcieli pożyczyć nam. Zatem utrzymując ten kosztowny system, będziemy skazani na ogromne cierpienia jako kraj, bo te cierpienia to jest wielka bieda w szpitalach, wielka bieda tych ludzi, którzy nie mogą liczyć na pomoc społeczną i są zmuszeni szukać jedzenia po śmietnikach. No to jest także cena OFE. No, od 99 roku połowa przyrostu długu to jest z winy OFE. No, rząd musi ZUS-owi pokrywać ten ubytek składki, żeby można było wypłacać emerytury. No i cudów nie ma, po prostu z czegoś to trzeba pokryć, tak? I dalej to będzie utrzymywane, no bo przecież jak widać OFE nie są likwidowane. Próbuje się po prostu je jakoś ograniczyć, ale powiedzmy, no trzeba mieć nadzieję, że w końcu jakoś to będzie kiedyś. Kiedyś Polska się uwolni od tego, bo szkoda naszego kraju na to straszne rozwiązanie, które nam brutalnie zabiera szanse rozwojowe. I degraduje po prostu, zwłaszcza szanse ludzi młodych, no bo te powiedzmy opłaty, które pobrały powszechne towarzystwa emerytalne, to są w 90% podmioty należące do wielkich koncernów międzynarodowych. To co poszło w formie tych opłat około 18 miliardów złotych, no to łatwo sobie wyobrazić, że przez te lata za 18 miliardów złotych moglibyśmy wybudować przedszkola i żłobki w każdym mieście, na każdej ulicy. Ale mimo tego ogromnego niżu demograficznego, z jakim mamy teraz do czynienia, brakuje miejsc w przedszkolach i żłobkach. No do tego żeśmy doszli. Po prostu poszły pieniądze za granicę, wytransferowane zostały. i stworzono takie absolutnie jakieś błędne mechanizmy, a tutaj na to, co nam naprawdę jest potrzebne, żeby wspierać rodziny, żeby wspierać dzietność, żeby wesprzeć tą matkę, która rodzi dzieci, żeby ona miała łatwiejszą sytuację, żeby rodzinom młodym jakoś pomóc, żeby nie musiały uciekać z Polski, no to na to w tym kierunku to nie szło. To poszło w całkiem innym kierunku. Po prostu instytucje finansowe, wielkie towarzystwa ubezpieczeniowe, wielkie koncerny wyrwały dla siebie kawał naszego dochodu narodowego i po prostu i dalej liczą, że będą mogły jeszcze z tego korzystać. No w ogóle dobrze, że rząd w ogóle coś robi w tej sprawie. Ja bym powiedziała, że no chwała rządowi, że podjął nawet w tych trudnych warunkach ten projekt, bo po prostu sytuacja już nas do tego zmusza. Szkoda, że zrobiono to tak późno. No ja w 2010 roku napisałam, że likwidować OFE w polityce artykuł i trzeba było wtedy to zrobić. A od tamtego czasu mamy tylko 100 miliardów długu więcej. No i taki tylko jest tego efekt.
Pani profesor, szacunki Komisji Europejskiej z ubiegłego roku mówią o tym, że w Polsce w 2060 emerytura to będzie około 22% ostatniego wynagrodzenia. To ile to będzie? 800 zł?
No właśnie, więc tutaj bardzo, bardzo dobrze, że pan zwraca na to uwagę. Otóż rzeczywiście w raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską w 2012 roku, czyli rok temu, powiedziane jest, że stopa zastąpienia, prawda, czytałem, ostatnia emerytura do ostatniego wynagrodzenia to będzie mniej więcej 22%. Tak, to trzeba liczyć, że bo jakbyśmy wzięli średnią pensję, te 3500 zł, czy tam 600, weźmy z tego 22%, to jest około 800 zł. To jest 800, jeśli ktoś pracował, ten ma staż ubezpieczeniowy odpowiedni i zarabiał tyle, co średnia, bo jeśli zarabiał mniej, to mu na tyle nie wychodzi. No ale powiedzmy, jeśli będzie utrzymana idea minimalnej emerytury, no to mu się do minimalnej emerytury wyrówna. Ale jeszcze też powiedzmy taką rzecz, że podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat oznacza, że po prostu kobiety w wieku od 62 do 67 przez 5 lat mogą otrzymywać połowę tej zredukowanej emerytury, a mężczyźni od 65 do 67 połowę tej zredukowanej emerytury. Czyli z tych 800 zł wychodzi 400 zł, tak? Więc nie wiem, jak ta będzie idea minimalnej emerytury kontynuowana, no bo w ogóle to po prostu jest żałosne i smutne i przykre. Po prostu można tylko nad tym zapłakać, że w wyniku takiego naszego bujnego rozwoju, wspaniałego rozwoju po okresie transformacji, w końcu ustanowiony został taki system emerytalny, który skazuje miliony ludzi na prawdziwą nędzę. Na prawdziwą nędzę. Większość ludzi z tego jeszcze sobie nie uświadamia, ale boję się, że jak młodzi ludzie zobaczą, co im się szykuje na starość, to zostawią Polskę. Po prostu w ogóle w jakimś błędnym kierunku poszedł ten nasz cały rozwój i wykreowano taki system emerytalny, który po prostu no, co może ludziom zapewnić, to tym, którzy dopracują się emerytury, bo wielu młodych ludzi nie osiągnie w ogóle żadnej emerytury, bo nie będzie miał stażu emerytalnego. No więc to, co ludzie mogą osiągnąć, to jest naprawdę takie straszliwe, straszliwe minimum. I to właściwie taka smutna refleksja na temat tego, właściwie tej reformy z 99 roku. Więc ja bym tu się tak naprawdę nie bardzo mogła zgodzić z ministrem finansów, który na dzisiejszej konferencji powiedział, że to było niezwykle udane rozwiązanie z 1999 roku, wprowadzenie tej zdefiniowanej składki do pierwszego filaru, do tego solidarnościowego, repartycyjnego filaru, zdefiniowanej składki. To nie ma z czego być dumnym. Po prostu wtedy brutalnie obcięto emerytury o połowę czy ponad połowę po to, żeby wprowadzić ten drugi filar też, żeby zrobić miejsce dla niego. Jak okazało się, że to i tak jest niewystarczające. Tak, to ogromne obniżenie emerytur, z czego ludzie sobie nie zdawali sprawy po prostu wtedy, kiedy to było wprowadzane, bo przecież nie było właściwie w mediach, które zostały bardzo mocno zachęcone do prezentowania poglądów korzystnych dla OFE, opłacanych przez te korporacje finansowe, ale głównie przez Bank Światowy. No to właśnie nie przebiła się prawda. Po prostu wielu ludzi jeszcze do dziś myśli, że tę reformę, którą wprowadzono w 99 roku, to była taka wspaniała reforma, której nam cały świat zazdrościł. Coś niesamowicie dobrego. Dopiero niedawno ludzie dowiedzieli się, że wtedy zredukowano emerytury o połowę.
Jak zobaczy taki ktoś kwitek emerytury, jeśli w ogóle go zobaczy, jak pani mówi, bo tak, trzeba mieć staż do tego odpowiedni, no to zobaczy, jak to rzeczywiście wygląda. A pomysł pani profesor z emeryturami obywatelskimi, jako że no, część Polaków po prostu może tej emerytury czy kapitałowej, czy ZUS-owskiej, czy jakiejkolwiek tak, nie otrzymać.
Ja myślę, że po prostu to jest jakby drugi etap, że musimy podjąć dyskusję, co naprawdę zrobić, żeby to wielkie morze ubóstwa w przyszłości nie powstało, czyli takiego niskiego poziomu życia ludzi starych, którzy po prostu nie dopracują się żadnej emerytury i będą właściwie skazani na pomoc społeczną, zasiłki dla ubogich. Więc ta emerytura obywatelska to jest taki następny etap rozważań. Najpierw pozbądźmy się tego ciężaru związanego z OFE, bo OFE niczym nam nie pomaga, tylko doprowadzi do bankructwa państwa i jest krzywdzące dla emerytów. Więc w ogóle z tym problemem się spróbujmy uporać, a potem trzeba by pomyśleć, co zrobić, żeby ta wielka rzesza ludzi, tych młodych ludzi, którzy dzisiaj są zatrudnieni na umowach śmieciowych i w ogóle, albo też w ogóle ludzi nie mających pracy, że oni zostaną w przyszłości bez środków do życia. I ta emerytura obywatelska, po prostu finansowana z powszechnych podatków, być może będzie tym rozwiązaniem. Jest pytanie, jak to zrobić, jak to wprowadzić, jak to pokryć po prostu, ale po prostu taka dyskusja jest potrzebna, bo nie można zamykać oczu na to, że w obecnym systemie emerytalnym no, kreuje się grupa ludzi, która w przyszłości na starość nie będzie żadnych dochodów miała. Więc tak nie może zostać. No ale w pierwszej kolejności mamy to. Naraz wszystkich problemów nie możemy rozwiązać. Musimy się skupić nad tym ogromnym ciężarem w postaci otwartych funduszy emerytalnych. I to jest jakiś pierwszy krok po prostu.
Dziękuję bardzo pani profesor Leokadia Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej na temat propozycji rekomendacji rządu dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. Przypomnę, otwarte fundusze emerytalne nie zostaną zlikwidowane, będą reformowane. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Do widzenia, z panem Bogiem.